Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską.
Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie z książki Bóg chce, żebyś był zdrowy. Nauczanie mamy również na płycie CD i DVD oraz w postaci podręcznika. Oferujemy również zestaw 6 płyt DVD ze świadectwami uzdrowienia. Pokazuję wiele tych świadectw, bo nie wystarczy jedynie powiedzieć Bóg chce, żebyś był zdrowy i nauczać tego w teorii. Jeśli to prawda, to trzeba ją pokazać. Tak usługiwał Jezus. On nie tylko nauczał, ale też demonstrował uzdrowienie. Uzdrowienie było jak dzwonek, który przyciągał ludzi do praw, którymi się dzielił. Pokazywaliśmy wiele świadectw i były to niesamowite uzdrowienia. W zeszłym tygodniu nauczałem też o tym, że wiara albo, mógłbyś powiedzieć, uzdrawiająca Boża moc jest zarządzana prawem. Istnieją zasady, prawa, rzeczy, które trzeba zrobić. To nie jest tak, że Bóg cię nie uzdrowił, bo cię nie kocha albo dlatego, że za mało pościłeś czy się modliłeś. Po prostu istnieją prawa, które zarządzają tym, jak porusza się Boża moc, i to nasza nieznajomość tych praw powstrzymuje nas przed przyjmowaniem od Boga. Posługiwałem się przykładem kobiety, która dotknęła skraju szaty Jezusa i została natychmiast uzdrowiona z upływu krwi. Jest to zapisane w 5 rozdziale Ewangelii Marka. I omówiłem już dwa prawa. Po pierwsze, w wersecie 27 czytamy, usłyszawszy o Jezusie. Wiara jest więc ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Jeśli walczysz z chorobą, musisz napełnić się Słowem. Bóg posłał swoje słowo i uzdrowił, i wybawił ich z grobu. Psalm 107, werset 20. Słowo Boże jest życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Księga Przysłów, rozdział 4, werset 22. Jeśli jesteś chory, napełnij się słowem. Pozwól, aby Boże Słowo dało ci uzdrowienie. Po drugie, mówiliśmy o tym, że po tym, jak usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego szaty. W ostatni piątek mówiłem o tym, że musisz postąpić wierzę. Nie możesz tylko usłyszeć i pozwolić wierze podnieść w swoim sercu. Musisz też coś zrobić. Mówię ci, to jest ważna prawda, a jeśli wielu ludzi, którzy są bierni, którzy się boją. Poznałem pewną kobietę, wydaje mi się, że już o tym mówiłem, więc nie będę opowiadał całej historii, ale kobieta chorowała na raka i została wysłana do domu, żeby umrzeć. Skontaktowano się ze mną, pojechałem do jej domu, pomodliłem się o nią i powiedziałem jej, musisz coś zrobić. Ta kobieta leżała w łóżku, ledwo się ruszała, a ja powiedziałem, zrób coś. Zapytała, co chcesz, żebym zrobiła? Powiedziałem, przyjdź na dzisiejsze studium biblijne. To było 20 kilometrów od niej. Powiedziała, nie mogę nawet wstać z łóżka. Nie mogła chodzić. Była w ostatnim stadium umierania. Spodziewano się, że umrze w ciągu tygodnia. Powiedziałem, gdyby mieli dla ciebie lek w szpitalu oddalonym o 2 godziny drogi, gdybyś musiała, wynajęłabyś karetkę i byś tam pojechała. Jeśli postąpisz w oparciu o Słowo Boże, zostaniesz uzdrowiona. Tak więc jej rodzina pożyczyła kombi z dużym bagażnikiem, włożyli do niego materac, wynieśli ją z domu, położyli w samochodzie i przywieźli na nasze spotkanie, które było oddalone o 20 kilometrów. Pomodliłem się o nią i natychmiast wstała i zaczęła chodzić. Została uzdrowiona. Czuła się tak dobrze, że postanowiła wrócić do lekarza. Mieszkała w Esteline, w Teksasie. Chodziła do lekarzy w Amarillo w Teksasie, ale umówiono jej wizytę lekarską u specjalisty w Houston, na którą ze względu na zły stan zdrowia miała nigdy nie dotrzeć. Po tym, jak została uzdrowiona i mogła chodzić, postanowiła, że pójdzie na wizytę. Tak więc udała się do nowego lekarza w Houston, który powiedział: nie wiem, o co chodzi z tymi dokumentami, ale pani nie ma raka. To są tylko malutkie znamiona. Po czym usunął je w gabinecie i powiedział: jest pani zupełnie zdrowa. To łagodne zmiany, nie stanowiące zagrożenia, ale dla pewności, bo tamte raporty były takie złe, przeprowadzimy naświetlenie. Nie jestem pewny, czy to było naświetlenie, czy chemioterapia, czy coś innego. Tak czy inaczej, wprowadzili leczenie, na które dostała reakcji alergicznej i prawie umarła. Leżała na oddziale intensywnej terapii przez 2 tygodnie. Kiedy wróciła do domu, poszedłem się z nią zobaczyć. Dochodziła do siebie, ale miała problemy i to nie z powodu raka. Raka nie było. Nie było po nim żadnych śladów. To profilaktyczne leczenie prawie ją zabiło. Powiedziałem jej: nie potrzebujesz tych leków. Wiesz przecież, że wysłano cię do domu na śmierć. Nie mogłaś nawet wstać z łóżka, nie chodziłaś, nic nie mogłaś zrobić. Jezus cię uzdrowił, więc musisz zachowywać się jak zdrowa. Odpowiedziała mi: moi przyjaciele i moja rodzina uważają, że dla pewności powinnam poddać się tej terapii. Powiedziałem: to leczenie prawie cię zabiło. Nie rób tego, jesteś zdrowa, zachowuj się jak zdrowa. Wiesz, dlaczego? Dlaczego ja nie poddaję się naświetleniu? Bo nie wierzę, że mam raka. Jeśli idziesz do naświetlenia, robisz tak, bo wierzysz, że masz raka. Nie postępuj niezgodnie ze swoją wiarą. Ale ona ciągle powtarzała: ale moja rodzina, ludzie w kościele, oni tego nie rozumieją. Oni nie chodzą w wierze tak jak ty. Powiedziałem: to twoje zdrowie, rób to, co musisz. Mimo wszystko postanowiła pójść na kolejne leczenie i zmarła. Dostała reakcję alergiczną i zmarła. Nawet lekarz powiedział, że nie miała raka. Leczenie było zapobiegawcze, takie na wszelki wypadek, a mimo to zmarła. Nie dyskredytuję lekarzy. Nie jestem przeciwko nim, ale mówię, że lekarze są tylko ludźmi. Lekarze popełniają błędy, a jeśli zostałeś uzdrowiony, to zachowuj się tak jak zdrowy. Jeśli wierzysz, że zostałeś uzdrowiony, to zacznij zachowywać się jak zdrowy. To ważne. Mówię ci, lekarze nie są doskonali, są ludźmi. Mam lekarza w swoim zarządzie i kocham tego człowieka. On kocha mnie, nie mamy nic przeciwko sobie. On jest wybitnym chirurgiem, ale popełnił błędy. Podczas operacji zostawił kiedyś w pacjencie jakieś gąbki i musiał wykonać drugą operację, żeby je wyjąć. Jest człowiekiem, popełnia błędy. A jednak ludzie poddają się lekarzom i traktują ich, jakby byli samymi bogami. Musisz uwierzyć Bogu i musisz zacząć zachowywać się jak zdrowy. Jedni ludzie po prostu sięgają i biorą uzdrowienie przemocą, u drugich uzdrowienie może być procesem, ale musisz zacząć zachowywać się jak zdrowy. Musisz wytrwać. Chciałbym pokazać świadectwo Benjamina Iso. Był młodym chłopcem. Właściwie miało to miejsce przy jego narodzinach. Poznałem jego rodziców w Heidelberg, w południowej Afryce, gdzie prowadziłem namiotowe przebudzenie. Przyszli do mnie i opowiedzieli mi to świadectwo. Wysłaliśmy do nich ludzi, którzy przeprowadzili wywiad z Benjaminem, który tak naprawdę urodził się martwy. Miały miejsce jakieś komplikacje. Działo się to w szpitalu finansowanym przez rząd, w którym nie zatroszczono się właściwie ani o matkę, ani o dziecko, ale ojciec Benjamina się na to nie zgodził. On zamierzał zachowywać się, jakby chłopiec był zdrowy. Potrzebował odrobiny wsparcia, więc zadzwonił do swojego pastora i stanęli w tym razem. Rezultat był taki, że chłopiec, który urodził się martwy, został wzbudzony z martwych. To naprawdę potężne świadectwo. Obejrzyj je. To przykład tego, o czym mówię. Musisz postępować w oparciu o wiarę. Musisz robić to, co mówi Słowo, niezależnie od tego, czy lekarze się z tobą zgodzą, czy nie. Jeśli to zrobisz, zobaczysz cudowną Bożą moc. Czekałam na płacz, ale w sali było tak cicho, że usłyszałbyś upadającą szpilkę. Nie było w nim życia, nie oddychał, nic się nie działo. Junaid spojrzał na dziecko i powiedział mi, że coś jest nie tak. Urodziłem się jako muzułmanin, bo moja mama poślubiła muzułmanina, który nazywał się Mohammad Iso. Rozstali się, kiedy miałem 2 lata i wydaje mi się, że wtedy moja mama wróciła do bycia chrześcijanką. Pochodzę z chrześcijańskiego środowiska. Urodziłam się w kościele metodystycznym, chodziłam tam na szkółki niedzielne i inne wydarzenia, ale nie brałam tego do siebie. Wiedziałam, że Bóg istnieje, wiedziałam o Jezusie, ale nigdy w pełni nie rozumiałam Jego miłości do mnie. Myślałam, że On kocha mnie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kiedy miałem 8 lat, moja babcia włożyła mi do rąk Biblię i powiedziała: Junaid, chcę, żebyś ją czytał. A ja sumiennie ją czytałem. Przez lata byłem tylko ja, moja Biblia i Bóg. Po niespodziewanym spotkaniu w pociągu z ewangelicznym kaznodzieją, jego przesłanie, jeśli wierzysz, otrzymasz, poprowadziło Junaida do kościoła Siewca Słowa, w którym poznał Kelly Ann. Rok później zostali parą, ale Bóg zaczął wzywać Junaida do Anglii. Podczas pobytu w Anglii poznał on Jana i Marię MacDonald, partnerów służby Andrew Womacka. To oni powiedzieli Junaidowi Ewangelię, wiadomość prawie zbyt dobrą, by była prawdziwa. Myślę, że to punkt wyjścia. Uważasz, że Bóg może to wszystko zrobić, a potem zmagasz się, starasz się i zastanawiasz się, czy Bóg to zrobi? Wszystko się zmienia, kiedy zaczynasz rozumieć, że Bóg z łaski już wszystko ci zapewnił. A wiara nie zmusza Boga, żeby coś zrobił. Ona tylko sięga i przywłaszcza sobie to, co On już zapewnił. Pokochałem to, o czym On mówił. W tamtym czasie byłem głodny słowa, chciałem być nakarmiony, chciałem poznać mojego Boga, chciałem wiedzieć, jaki On jest, a prawdy, które mówił Andrew, one do mnie przemawiały. W tamtym czasie wielu ludzi mówiło, że niewiele osób przyjmie to przesłanie. Pomyślałem, dlaczego nie, przecież to Ewangelia. Ewangelia zmieniła życie Junaida. Po 2 latach odnawiania umysłu w prawdzie, Junaid postanowił, że czas wracać do Afryki Południowej i do miłości swojego życia, Kelly Ann. Po ślubie, Junaid pokazał mi nauczania Andrew Womacka, które zupełnie zrewolucjonizowały moje życie. Czułam się zmęczona zabawą w kościół, jeśli mogę tak powiedzieć. Szukałam czegoś głębszego, czegoś prawdziwego. Zaczęłam dociekać, samodzielnie sprawdzać wersety, odkrywać zdumiewające rzeczy. Słuchaliśmy go oboje. Wgrywałem go na swój telefon i ona słuchała, i ja słuchałem. Włączyłem program w telewizji i słuchaliśmy tego, co mówił. Zawsze modliłam się: Panie, proszę, pobłogosław mnie, proszę, daj mi. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że On już mi to dał. O cóż więcej mogę prosić? To otworzyło mi oczy. Tak naprawdę nie planowaliśmy mieć dziecka tak wcześnie. Zawsze chcieliśmy mieć dzieci, ale byłam młoda. Skończyłam dopiero 21 lat, kiedy odkryłam, że jestem w ciąży z Benem. Patrząc wstecz, wygląda to tak, jakby Bóg nas do tego przygotował, bo mieliśmy wtedy taki pokój. Mieliśmy taką pewność w naszej relacji z Bogiem, w naszej doktrynie i w tym, kim byliśmy w Chrystusie. Ciąża przebiegała bardzo dobrze. Byłam zdrowa, pełna energii, zadziwiająco pełna energii. Robiłam to, co zwykle, ale przyszedł czas, że zaczęłam się martwić, bo nie mieliśmy żadnego ubezpieczenia zdrowotnego czy pomocy lekarskiej, jak to tutaj nazywamy. To mnie ograniczało, nie dawało możliwości na dostanie się do niektórych szpitali. Pamiętam, że byłam w łazience, płakałam, zastanawiałam się: nie mamy żadnych pieniędzy, co zrobimy? Nie chcę wylądować w państwowym szpitalu, bo wiem, że traktuje się tam ludzi jak bydło. Płakałam, kiedy podszedł do mnie Junaid i zapytał: dlaczego płaczesz? Bóg jest naszym źródłem, On się o nas zatroszczy, On nam pomoże. Pojechaliśmy do państwowego szpitala Somerset, Kelly przeszła wszystkie badania i pewnej nocy, po 9 miesiącach, Benjamin spóźniał się kilka dni. Kelly Ann powiedziała: chyba odeszły mi wody. Pierwszy raz zostaję mamą. Nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, jak to ma wyglądać, ani jak powinnam się czuć, ale wiedziałam, że to jest to. Natychmiast wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do szpitala Somerset. Junaid pędził drogą, a ja podskakiwałam na siedzeniu. Jak dotarliśmy na miejsce, powiedziałem pielęgniarce, mojej żonie odeszły wody, ona rodzi. Przyjęli mnie, musiałam położyć się na łóżku, żeby mnie zbadali. Prawie nie komunikowali się ze mną, co było zaskakujące, ale nie wiedziałam, czego oczekiwać, więc pomyślałam, w porządku, w szpitalu to standard. Leżałam i płakałam. Zawołałam Junaida i zapytałam go, co ja tutaj robię, nie chcę tu być, nikt się mną nie zajmuje. Pielęgniarka podała mi przeciwbólową morfinę. Poprosiłam o coś przeciwbólowego i dostałam dwie dawki. To w pewien sposób uśpiło ból, ale wszystko robiłam sama. To dlatego poród trwał tak długo. Po 27 godzinach nadal nie miała pełnego rozwarcia. W końcu, kiedy zawołałam, muszę przeć, przyszła do mnie pielęgniarka, żeby mi pomóc. Powiedziała, w porządku, mamusiu, zróbmy to, wypchnijmy to dziecko. Leżę na łóżku i nie wiem, co robić. Nie wiem, co powinnam robić. Kellyanne zaczęła przeć i Benjamin wyszedł kawałek, ale potem znowu się schował. Pamiętam, że powiedział, przyjdź, skup się na tym, co robisz. Nie przejmuj się bólem, nie przejmuj się tym, co dzieje się dookoła ciebie, przyjdź. Znalazła w sobie siłę i wypchnęła dziecko. Kiedy wyszedł, był niebieski. W sali mogłeś usłyszeć spadającą szpilkę. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Nie było w nim życia, nie oddychał, miał wiotkie kończyny. Położyli go na stole, wykonali masaż serca i założyli mu maskę. Starali się przywrócić oddech. To nie wyglądało dobrze. Pielęgniarki nie rozmawiały, były zestresowane i spanikowane. Spojrzałem na syna i coś było nie tak. Wewnątrz mnie był duży konflikt i wiedziałem, że muszę się z nim rozprawić. Wybrałem stronę Boga. Zajęliśmy stanowisko i odcięliśmy wszystko inne. Wiedzieliśmy, że to nasz synek. Nie obchodzi mnie, co się teraz dzieje, ponieważ będziemy mieć doskonałego, zdrowego synka. Poczułam pokój, którego nie potrafię wytłumaczyć. Powinnam być kłębkiem nerwów, ale czułam pokój. Patrzyłam na jego ciało, nie ruszał się. Kellyanne popatrzyła na niego i natychmiast zaczęła ogłaszać nad Benjaminem Boże obietnice. Będziesz żyć i nie umrzesz. Prorokowałam nad nim to, co pewnego dnia osiągnie, że będzie szerzył Słowo Boże wśród narodów, że będzie mocnym mężem Bożym, że będzie kochał Pana całym swym sercem. Zmagali się z nim. Widziałem, że pielęgniarki wpadały w panikę. Wołały lekarzy, wołały pomoc, ale lekarz nie przyszedł. Wiedziałem, że coś jest tu nie tak i wtedy zacząłem patrzeć na okoliczności. Wtedy zadzwonił do naszego pastora. Na szczęście nie spałem, kiedy usłyszałem rozpaczliwy dźwięk telefonu. Pastorze, musimy się modlić. Zapytał, Junaid, czy dziecko oddycha? Powiedziałem, pastorze, on nie żyje. Najpierw zaczęliśmy wzywać imienia Pana, a potem zaczęliśmy się modlić, bo wierzę, że jeśli dwaj na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek od Ojca, spełni się. Kiedy powiedzieli Amen, spojrzałam na Bena, a jego klatka piersiowa uniosła się. Wziął swój pierwszy oddech. Zabrali go. A pielęgniarka trzęsła się, kiedy go podniosła. Pielęgniarki były zestresowane i trzęsły się, bo nie wiedziały, co się właśnie wydarzyło. Podszedłem do stołu, na którym leżał i zacząłem się o niego modlić. Pielęgniarki pozwoliły mi na to, zanim przeniosły go do inkubatora. Pomodliłem się i powiedziałem, ten chłopiec na 100% będzie żył. Z sali zabrano go na oddział intensywnej terapii. Przyszła inna pielęgniarka i powiedziała mi, że muszę wstać z łóżka i przejść na inny oddział. Pomyślałam, ale dopiero co urodziłam. Kiedy próbowała wstać z łóżka, żeby przejść do swojej sali, upadła na podłogę. Nie zdałam sobie sprawy z tego, że na minutę straciłam przytomność. Pielęgniarka podniosła mnie i powiedziała, zemdlałaś, ale nie martw się, wszystko będzie dobrze. Zabrali ją do jej sali i musieli się nią zająć, więc poszedłem do Benjamina. Powiedziała mi, w porządku, idź do Bena, zajmij się nim. Nie zamierzałem pozwolić, aby cokolwiek negatywnego wpłynęło na Boże obietnice dotyczące Bena. Skupialiśmy się na tym, co chciał powiedzieć Bóg. Poszedłem tam z tym nastawieniem, spokojny, ale raport lekarza nie był dobry. Z racji na przedłużony poród, mózg Benjamina był niedotleniony. Na moim oddziale zmarło 5 dzieci. Lekarz powiedział, wygląda na to, że z waszym synem nie jest dobrze. Spójrz na jego ruchy, są nieskoordynowane. Powiedziałem, doktorze, pana odpowiedzialnością jest powiedzieć mi, co jest nie tak z dzieckiem, a moją odpowiedzialnością jako rodzica jest wierzyć o najlepsze. Powiedział, masz rację. Potem porozmawialiśmy i powiedział mi o diagnozie. Drgawki to jeden z markerów encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej, które nazywamy ENN. Drgawki znajdują się na najdalszym końcu objawów choroby. Miałem już pacjentów z ENN i drgawkami, ale to dziecko było ciężkim przypadkiem ENN. Lekarz powiedział, kiedy Ben się urodził, był 13 lub 12. To bardzo niebezpieczny stan, bliski wegetatywnego. Powiedziałem, dziękuję doktorze, czyli to niszczy komórki mózgowe? Potwierdził. Powiedział tak. Podszedłem do Benjamina, stanąłem przed nim, przemówiłem do komórek mózgowych. Tak jak naucza Andrew, musisz przemówić do góry. Przemówiłem do komórek mózgowych, przemówiłem do ruchów i nakazałem, aby były normalne. W imieniu Jezusa nakazałem komórkom mózgowym być uzdrowione i zdrowe. Rozmawiałem z innym lekarzem i powiedziałem, mój syn jest teraz w szpitalu. Czy lepiej będzie zabrać go z tego szpitala i przenieść go do prywatnego szpitala? Powiedziała, oczywiście, więc przenieśliśmy go do szpitala Vincenta Palottiego. Kiedy na drugi dzień dotarł do szpitala, był 7, a 4 dni później 1. W dniu, w którym go wypisano, był absolutnym 0. Lekarz powiedział, będzie tylko trochę mniej inteligentny od Einsteina. Ben jest całkowitym przeciwieństwem lekarskiej diagnozy. Ten chłopiec jest tak daleko od tego, co powiedział mi lekarz. Nigdy nie zapomnę, jak patrząc mi w twarz, powiedział, on będzie upośledzony. To było bardzo negatywne, ale Bóg to odwrócił. Pacjent, który wychodzi z tego zupełnie zdrowy, z IQ prawdopodobnie wyższym niż normalne, to cud. Tak jak mówisz, po tym wydarzeniu nie ma żadnych uszkodzeń neuronów. Po narodzinach Bena Junaid poczuł potrzebę dalszego budowania na fundamencie prawdy, którą poznał w Anglii. To zaprowadziło go do Harris Bible College w Heidelberg w południowej Afryce, gdzie uczył się o Ewangelii Bożej miłości i łaski, prawie zbyt dobrej, by była prawdziwą. Jako absolwent CBC, Junaid pomaga rozwinąć szkołę biblijną dla młodzieży. Bożą prawdą zmienia świat. Junaid i Kellyanne mają teraz łącznie z Benem trójkę pięknych, szczęśliwych i zdrowych dzieci, które wzrastają w poznaniu Boga. Urodziny Bena są dla nas ważną datą. Ustanowiłem taką Bożą tradycję w naszej rodzinie, że w jego urodziny świętujemy wdzięczność dla Boga. Co roku używamy urodzin Bena jako przypomnienia o Bożej dobroci względem nas. Przemówiłem do komórek mózgowych, przemówiłem do ruchów, tak jak naucza Andrew. On powtarza, musisz mówić do góry, a Boże Słowo mówi, będzie żył i nie umrze, i zostanie uzdrowiony. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział, wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę. Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga.
Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com